Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tych dniach, kiedy my tu, w tej naszej audycji, rozważamy sprawy rodziny w Meksyku, odbywa się spotkanie rodzin. Te spotkania rodzin rozpoczął w 1994 roku niezapomniany Jan Paweł II. Co 3 lata odbywają się. Wydaje się, że i w tym roku to będzie bardzo duże przeżycie dla świata. Meksyku, mieście, które 20 kilka milionów ludzi zamieszkuje, gromadzi się z całego świata. Ludzi, którzy mają przekonania katolickie, chrześcijańskie o rodzinie. Co to znaczy? Kiedy jeszcze trwamy jakby w tych przeżyciach bożonarodzeniowych, na nowo uświadamiamy sobie powołanie każdej rodziny. Równocześnie zaś widzimy, jak rodzina jest atakowana. Atak na życie ludzkie, na jego kształt, jaki obserwujemy w ostatnich latach w świecie, w Europie, niestety w Polsce, dorównuje arogancją, zakłamaniem i natarczywością najczarniejszym momentom historii. To są sformułowania niepopularne, my wiemy. Niektórzy będą próbowali wykpić nas, że jak zwykle widzimy wszystko w czarnych barwach. Jednak jak w kolędach z wielkim zgrzytem pojawia się Herod, jak świąteczną beztroskę zakłóca w drugi dzień świąt Szaweł, który siał grozę i dyszał żądzę zabijania, tak każdy, kto chce służyć rodzinie, nie może lekceważyć tego, co dzieje się w tej chwili, przemilczać tych zagrożeń. Ktoś powie, że to straszenie i pesymistyczne wizje, ale to mógłby powiedzieć ktoś, kto nie zna sytuacji. Chociażby w ogłoszonym ostatnio dokumencie papieskim Dignitas Personae najbardziej poruszają słowa, które całą tę naszą, jakby powiedzieć, diagnozę umieszczają w prawdziwej, bo nadprzyrodzonej i perspektywie także przyszłego świata. W 3 numerze dokumentu czytamy: spojrzenie Kościoła jest rzeczywiście pełne ufności, ponieważ życie zwycięży. Ta nadzieja nie może nas zawieść. Tak, życie zwycięży, ponieważ po stronie życia stoi prawda, dobro, radość. Po stronie życia stoi Bóg, który miłuje życie i obficie nim obdarza. To jest fragment z tego dokumentu papieskiego Dignitas Personae. Ale my na razie jesteśmy jednak w drodze do tego zwycięstwa życia ostatecznego. Trwa walka duchowa i niezbędne jest realistyczne spojrzenie na to, jak jest dziś, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, niespodziewanie przyjdzie zagłada, jak bóle naprzemienno, moglibyśmy powtórzyć tu za świętym Pawłem. Historia dostarcza niestety przykładów, że w obliczu zagrożenia godności człowieka ludzie nauki i inteligencji oraz politycy nie zawsze zdawali egzamin. Wielu tak, ale nie wszyscy. Obyśmy tym razem stanęli na wysokości zadania, obyśmy okazali się zdolni podnieść głos w obronie życia, miłości, ludzkiego ciała, małżeństwa i rodziny. Czegoż można innego życzyć światu w tych dniach nowego roku? Oto z jednego kraju donoszę, że dla dobra obywateli ministerialne pismo zabrania używać słowa mama w rozmowie z pacjentami. W innym władze jednego z najsłynniejszych miast uniwersyteckich postanowiły zlikwidować administracyjnie Boże Narodzenie na rzecz jakiegoś Winterlight Festival. W Hiszpanii feministki rozdają podczas manifestacji pudełka zapałek, gdzie na naklejce jest napisane: Kościół, który nas oświeca, to Kościół, który płonie. czarę tych absurdów dopełnia Parlament Europejski, oskarżając Kościół rzymskokatolicki o łamanie praw ludzkich, gdyż zdecydowanie broni życia ludzkiego i moralności chrześcijańskiej. A wydawałoby się, że nie trzeba być katolikiem, aby otaczać troską życie ludzkie, głęboko je cenić i otaczać szacunkiem miłość oraz popierać rodziny. Przecież to wszystko wydaje się takie oczywiste, że każdy rozsądny człowiek do tego może dojść przez swoje myślenie, przez szukanie. Jan Paweł II zwraca uwagę, że mamy tu do czynienia z intelektualną niemożnością poznania, ale raczej nie, tylko często mamy przewrotny wybór. Popatrzmy na to oczyma wiary. Ten przewrotny wybór, chciałbym tu zacytować, że ciekawą książkę w polskim języku wydało w ubiegłym roku jeszcze wydawnictwo krakowskie. Są to wyznania francuskiego lekarza, ginekologa Maurice'a Caillé, który pisze: byłem masonem. Z mroku loży do światła Chrystusa. Taki tytuł. Przez 15 lat ten człowiek należał do masonerii. Był w partii socjalistycznej. Pisze, iż w rządzie Mitterranda było 12 członków loży. Wielcy mistrzowie głównej loży wschodu Francji i wielkiej loży Francji bardzo sprawnie manipulowali zgromadzeniem narodowym. Doprowadzili do tego, że deputowani, niezależnie od orientacji politycznej, uchwalili ustawę o tym, że nie będzie się karać za zabicie dziecka nienarodzonego. Caillé swoje nawrócenie wiąże z pielgrzymką do Lourdes i modlitwą o uzdrowienie małżonki. Mówiąc o masonerii, chciałem właśnie powiedzieć, że już Jan Paweł II wskazywał na to, że to, co dziś się dzieje, nie wynika jakichś błędów, niedouczenia, ale wynika z całego wrogiego działania. Zorganizowane sprzysiężenie ogarniające także instytucje międzynarodowe, fundacje, stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację, rozpowszechnienie aborcji w świecie. Jeśli idzie o aborcję, to nigdy w naszych gazetach nie przeczytamy, że zdarzył się już drugi głośny przypadek nawrócenia człowieka, który dokonywał zabijania nienarodzonych dzieci. Pierwszym był amerykański Żyd Bernard Nathanson, który po 75 tysiącach morderstw nienarodzonych dzieci w 70 roku swego ateistycznego życia doznał przemiany umysłu i serca i poprosił o chrzest święty. Bywał w Polsce na zaproszenie Stowarzyszenia Pro-Life z wykładami na temat obrony życia nienarodzonych. Nakręcił wstrząsający film Niemy krzyk, którego próżno szukać w jakichkolwiek naszych stacjach telewizyjnych. Ale okazuje się, że drugim nawróconym ostatnio jest Serb Stojan Adaszewicz, ginekolog, wykształcony jeszcze w czasach komunistycznej Jugosławii. W ciągu 26 lat swej praktyki zamordował 48 tysięcy nienarodzonych dzieci. Zdarzało się, że dziennie wykonywał ponad 30 takich, jak to się mówiło, zabiegów niby to. Media hiszpańskie i amerykańskie podały w połowie listopada opis jego nawrócenia. Adaszewicz miał sen, w którym widział na pięknej łące mnóstwo dzieci, młodych ludzi. Na jego widok wszyscy uciekli w popłochu. Stojący obok zakonnik, święty Tomasz Zakwinu, w tym śnie powiedział mu: to są ludzie, których zabiłeś w czasie aborcji. Lekarz przebudził się przerażony. Na domiar złego przyszedł do niego kuzyn ze swoją dziewczyną, prosząc o dokonanie zabiegu na niej. Nie odmówił mu i zrobił to, ale kiedy wyciągał z wnętrza zmiażdżone ciało dziecka, zauważył, że małe serduszko pulsuje życiem. Wtedy dopiero uświadomił sobie, że zabił człowieka. Postanowił, że już nigdy nie dokona aborcji. Od wielu lat przewodzi ruchom Pro-Life w Serbii. Doprowadził do dwukrotnej emisji w tamtejszej telewizji filmu niemy krzyk. Szkoda, że w Polsce nie znajdujemy takich ludzi, którzy by o tym ciągle przypominali w telewizji. Zmaganie o duszę świata współczesnego jest największe tam, gdzie duch tego świata zdaje się być najmocniejszy. W tym sensie encyklika Redemptoris Missio mówi o nowożytnych jakby areopagach, to te miejsca, ten świat nauki, kultury, środków przekazu, to są środowiska intelektualnych elit, środowiska pisarzy, artystów. Do nich zwracamy się jakby, żeby przejrzeli na oczy. Jednym z istotnych elementów powołania jest małżeństwo, macierzyństwo i ojcostwo. Oczywiście, wbrew temu, co czasem się mówi, możemy być dumni, bo nigdzie nie spotkamy tak pięknej, dojrzałej wizji macierzyństwa i ojcostwa, jak w Kościele katolickim. Ponad 40 lat temu jeszcze kardynał Karol Wojtyła pisał: nie wystarczy urodzić ciało, ktoś musi urodzić też serce. Dokument Papieskiej Rady do Spraw Rodziny z 2006 roku mówi o prokreacji integralnej, urodzić ciało, zapewnić utrzymanie, wprowadzić świat wiary i kultury. W liście na Niedzielę Świętej Rodziny nasi biskupi podkreślali, że rodzenie dzieci jest rzeczywistą i ogromnie ważną służbą dla Kościoła i dla świata. Podkreślam to, służbą dla Kościoła i dla świata. Jeden z paragrafów tego listu zatytułowano: rodzino płodna w dzieci, bądź błogosławiona. Nasz episkopat sprzeciwia się mentalności dającej się zauważyć chociażby w naszych mediach niestety, gdzie na poczynanie i rodzenie dzieci patrzy się z pewnym cynizmem, ośmiesza się. W ogóle trzeba sobie uświadomić, że Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem dzietności w całej Europie. Jak to się mówi, na statystyczną kobietę w wieku rozrodczym przypada u nas za jedynie 1,2 dziecka, jak to się wylicza tak. Tymczasem, aby została zachowana tak zwana prosta zastępowalność pokoleń, na jedną kobietę musiałoby przypadać przynajmniej 2,1 urodzeń. Wyrazem pogardy i cynizmu wobec rodziny jest zgoda na niegodną człowieka produkcję ludzi w zabiegach in vitro. Wspomniany dokument Rodzina, ludzka prokreacja przestrzega, że człowiek, który zechce produkować życie, co właśnie staje się rzeczywistością przy zabiegach in vitro, wkrótce zechce też decydować o tym, kiedy ludzi należy uśmiercać. Musimy zatem ukazywać małżonkom i rodzinom prawdę o życiu i miłości, ich świętość, ochronić ich przed zbanalizowaniem współżycia seksualnego. Niektórzy uważają, że prawem sprzyjającym rodzinie jest dofinansowanie zabiegów in vitro, co u nas szczególnie się lansuje, że to taka ważna sprawa, gdyż to otwiera rodzicom szansę na dzieci. Można się spotkać z sugestią, że nauczanie Kościoła w tym względzie rodzi się z niezrozumienia albo bezduszności. Tymczasem, czytając chociażby bardzo mądry, głęboki, zarazem ojcowski, pełen ludzkiego ciepła, ten wspomniany nasz tegoroczny list episkopatu na Niedzielę Świętej Rodziny, przekonujemy się, że to nieprawda. Biskupi mają świadomość, że jest w Polsce bardzo wielu małżonków, którzy z niewypowiedzianą tęsknotą oczekują od lat na dziecko i proszą o nie Boga jako o największy dar. Biskupi widzą ich życie szarpane tęsknotą za dzieckiem i jej niemalże podporządkowane tej tęsknocie, ale służąc prawdzie przypominają, że nie istnieje coś takiego jak prawo do dziecka. Dziecko jest darem. Chcąc mówić o prawie, można jedynie powiedzieć, że dziecko ma prawo począć się z miłości w nierozerwalnym małżeństwie. Jednak brak dzieci to bolesny problem wielu małżeństw. No tak, na pewno, powiedzmy to jednak, gdy jednak spoglądamy na to oczyma wiary, nie wolno nam zapominać, że Bóg jest Panem życia. On je daje i On nim kieruje. Mrzonki, aby być jak Bóg, to diabelska pokusa. Nie wolno wyciągać ręki ku drzewu życia, jak to w Księdze Rodzaju pamiętamy. Nie wolno się bawić w równych bogów, takich, którzy produkują życie. To tylko diabeł, który jest kłamcą, zapewnia, na pewno nie pomrzecie. Bóg powiedział wprost przeciwnie. Gdy z niego spożyjesz, z tego drzewa życia, niechybnie umrzesz. Życie jest do przyjmowania przez człowieka, lecz nigdy do produkowania. Nieprzeniknione, co drogi Boże, a my ludzie jesteśmy współpracownikami Boga. Patrząc na te założenia, te instrukcji dignitas personae, ktoś tłumaczył, że jej intencja jest doprowadzić do tego, aby zabiegom in vitro nie poddawali się katolicy. Pytamy siebie, czy tylko katolicy? No i można powiedzieć, że tak, tylko może twierdzić ten, kto życie chrześcijańskie ogranicza do formalnego przestrzegania prawa. Chociaż to zrozumiałe, że prawo kościelne obowiązuje jedynie członków Kościoła, to mądrość i prawda Ewangelii są darem dla całej ludzkości. Chcemy to dziś powiedzieć w perspektywie właśnie tego spotkania rodzin w Meksyku. Wbrew modnym dzisiaj w pewnych środowiskach, ale błędnym twierdzeniom prawda, jaką Chrystus przyniósł światu i powierzył Kościołowi, nie jest jedną z wielu możliwych dróg. Jak przypomina deklaracja Dominus Jezus, w Jezusie Chrystusie mamy pełne i ostateczne objawienie. Nikt go oczywiście nie chce nikomu narzucać, ale prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy. W dokumencie Rodzina, a ludzka prokreacja, wyraźnie zostało powiedziane, że Kościół ze swą posługą myślenia o rodzinie kieruje się do całego świata w imię wierności temu swojemu posłannictwu misyjnemu, jakie otrzymał od Chrystusa. Kościół jest dziś wezwany, by ukazywać wszystkim ludziom naszych czasów myśl chrześcijańską. Drugi powód, który sprawia, że trzeba koniecznie proklamować prawdę o odpowiedzialności za życie, stanowią dewiacje kulturowe naszych czasów, zarówno w podejściu do rodziny, jak i w podejściu do rodzicielstwa. Co daje nadzieję na przebudzenie duchowości w rodzinach? Czy są takie nadzieje? Czy warto jeszcze robić takie spotkania, jak to w Meksyku? W XX wieku pojawiło się kilka takich kamieni milowych w teologii duchowości. Jednym z nich jest święta Joanna Beretta Molla. Symbolicznie można powiedzieć, że dzięki niej pełne miłości listy małżeńskie i narzeczeńskie weszły do literatury duchowej. Joanna, która została kanonizowana nie tylko za to, że oddała życie za dziecko, to było szczytem jej poświęcenia, ale dlatego, że będąc przeuroczą kobietą i kompetentną lekarką, potrafiła życie małżeńskie i rodzinne przeżywać jako powołanie i drogę do świętości. Jeżeli my, chrześcijanie, jesteśmy dzisiaj do czegoś wezwani, jako ci, którzy służą światu, to przede wszystkim do tego, by pokazać, że życie seksualne oraz codzienne życie w małżeństwie, przeżywane w wierności Bogu, jest cudowne. Niedawno ukazała się książka Drżenie czystości. Jej autorka pokazuje, że by tak naprawdę drżeć w miłości, potrzebna jest czystość myśli i ciała. Jak rozpocząć tę drogę ku świętości, kiedy o tym słyszymy, wydaje się nam to nieosiągalne? Jestem głęboko przekonany, że podstawą życia małżeńskiego jest życie sakramentalne. Przede wszystkim msza święta. Życie sakramentalne pozwala nam spotykać Boga żywego. To jest początek drogi do świętości. My świętości nie zbudujemy w oparciu o rady psychologów czy nasze postanowienia. Psycholog powie to tylko, czego nam brakuje, ale nie da mocy, by to osiągnąć. Tę moc da jedynie Bóg. Msza święta. Następnym krokiem jest wspólna walka o czas, aby być ze sobą. Nie jest możliwe, by człowiek zaczął się dzielić głębią swoich uczuć na poczekaniu, w biegu zdarzeń. Ważne są takie proste sprawy, jak chociażby wspólnie spożywany w rodzinie niedzielny obiad, wspólna modlitwa, do której serdecznie zachęcam. Pani, która przysłała do mnie list z Polskowoli, odpowiem listownie, chcę to podać. List do mnie dotarł już po świętach, po Nowym Roku, dlatego tak długo nic na ten temat nie powiedziałem. Przepraszam. Życzę wszystkim, aby to przeżywanie wraz z tym spotkaniem rodzin, swojego życia małżeńskiego i rodzinnego przynosiło jak najwięcej radości i owoców.